Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Jesień i zima to trudny czas dla nas wszystkich, chorujemy częściej. Dlatego teraz u nas półgodzinne spotkanie z wielkopolską medycyną. Czy Wielkopolanie chcą się szczepić trzecią dawką preparatu przeciwko COVID?
Właściwie od tygodnia 10-krotny wzrost zainteresowania.
Jak pacjent może skorzystać z leczenia za granicą, które sfinansuje NFZ? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym programie.
To nie znaczy, że musi przejść jakąś listę procedur i stanąć, że tak powiem w cudzysłowie, pod ścianą.
Jeść mięso czy nie? Wiele osób staje przed tym dylematem.
Od momentu wejścia do Unii Europejskiej mamy sprecyzowane te wymagania. Wszystkie zakłady muszą mieć wprowadzony system HACCP, system dobrej praktyki higienicznej. Producenci dbają o jakość mięsa.
Powiemy też o niezwykle ważnym narządzie w naszym organizmie – otrzustce. Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Trzustki.
W zasadzie po wielu rozmowach doszłam do wniosku, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest trzustka. Dopóki ona dobrze funkcjonuje, my tak naprawdę nie mamy świadomości, że ona jest.
Koronawirus. Raport.
Zaczynamy od dobrych informacji. Podpoznańskie gminy nagrodzone za wysoki poziom wyszczepienia mieszkańców przeciwko COVID. 5 samorządów metropolii Poznań dostanie nagrody finansowe z rządowych konkursów. To w sumie prawie 3 miliony złotych. Po 1 milion złotych z tej kwoty trafi do Lubonia i Buku.
Poziom wyszczepienia w całej aglomeracji poznańskiej przekroczył 61%. Nagrodzone gminy nadal szczepią mieszkańców przeciwko COVID. Teraz głównie trzecią dawką i zaczynają szczepić przeciwko grypie.
Podpoznański Luboń dostanie 1 milion złotych, mówi burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska.
Na pewno przydało się to, że zorganizowaliśmy punkt szczepień w Luboniu we współpracy z Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. To na pewno ułatwiło mieszkańcom, że nie musieli jeździć do Poznania czy szukać innych miejsc, no ale to przede wszystkim to była ich decyzja i chęć zaszczepienia się.
Przypomnijmy, jaki odsetek w gminie?
No to jest 63,61%, przynajmniej na ten stan, który był brany pod uwagę przy decydowaniu o nagrodzie, czyli na 30 tysięcy, ponad 20 tysięcy się zaszczepiło. No jeszcze cały czas walczymy o to, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, co się też dzieje. Ten punkt szczepień, nasz powszechny punkt szczepień jest czynny co piątek i w ostatni piątek widzieliśmy osoby, które się szczepiły po raz pierwszy.
Luboń za 1 milion złotych chce uruchomić Centrum Rehabilitacji Pokovidowej dla mieszkańców, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Pobiedziska planują natomiast otworzyć kilka gabinetów, w których będą przyjmować specjaliści. To także ma być pomoc pokovidowa dla mieszkańców.
Najważniejsze jest to, że faktycznie mieszkańcy, przynajmniej w naszych gminach, zrozumieli, jak ważne jest szczepienie.
Burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
I oczywiście pewne problemy z przekonywaniem ludzi są wszędzie. Nie jesteśmy tutaj idealni. Nie chciałbym, żeby to tak było odbierane. Otworzyliśmy punkt na rynku. Maluteńki punkt z namiotem na zewnątrz i on właściwie przyniósł nam ten sukces. Kiedy pogoda już na dworze nie za bardzo umożliwiała takie szczepienie gdzieś tam właściwie w połowie na świeżym powietrzu, zorganizowaliśmy punkt w urzędzie. I do dzisiaj będziemy tak długo szczepili w urzędzie w Pobiedziskach, do ostatniej chętnej osoby. Przyjmowałem w sobotę trzecią dawkę, było 250 osób, więc to pokazuje, jak ważna jest ta dostępność. COVID pokazał, co tak naprawdę jest ważne w tak trudnym czasie. Ważne jest zdrowie, ponieważ pokazał pewne słabości związane z dostępnością do usług medycznych. Chcemy uruchomić gabinety lekarskie w dawnym ośrodku zdrowia, gdzie obecnie funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej. Powstaną 3 gabinety z zapleczem medycznym, co umożliwi mieszkańcom dostęp na fundusz oczywiście, do przynajmniej 5 specjalistów.
Buk chce stworzyć nową siedzibę ośrodka pomocy społecznej. Pracownicy tej instytucji zaangażowali się w walkę z pandemią.
Już od dłuższego czasu zmierzamy do tego, żeby utworzyć nowe miejsce dla naszej jednostki, dlatego że mamy duży problem lokalowy.
Burmistrz Buku Paweł Adam.
A zaangażowanie pracowników OPS-u było tak znamienne i tak czytne, że aż się prosi, żeby na ten cel przeznaczyć środki. Tak jako pierwsza gmina w powiecie poznańskim, jako pierwsi szczepiliśmy w ilości masowej, bo nawet 700 szczepień dziennie. To jest bardzo duża ilość, ale też wyzwanie organizacyjne. I temu właśnie podołali współpracownicy z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Gminy szczepią mieszkańców dalej, teraz głównie trzecią dawką, mówi koordynator punktów szczepień w powiecie poznańskim Tomasz Cichowski.
Bardzo wzrosło to zainteresowanie. Właściwie no, ludzie czekają na ten 6-miesięczny termin karencji, żeby on się skończył. No i właściwie od tygodnia 10-krotny wzrost zainteresowania.
Widzimy ten wzrost i chęć mieszkańców i ci nawet, którzy do tej pory się jeszcze nie zaszczepili, to przychodzą na szczepienia i nawet dziennie, a mamy 2 dni w tygodniu, kiedy są szczepienia, nawet dziennie potrafi być zaszczepionych 200-250 osób. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy mieszkańcy się przekonają, a na pewno przed pierwszym wyjazdem gdziekolwiek, czy na wakacje w przyszłym roku, na pewno się wszyscy zreflektują, że dziś jest to tak naprawdę już będzie standard taki obowiązkowy, bo wszędzie, gdzie się nie ruszymy, jest wymagany też ten paszport, ten certyfikat. I tak naprawdę te kwestie formalne będą wszystkich wiązać i wszyscy na pewno docelowo skłonimy się, żeby się dać zaszczepić. No, dla nas jest istotne, żeby to było jak najszybciej, ale no, tu wola i chęci samego mieszkańca, no, ale staramy się robić tak, żeby go zachęcić jak najbardziej.
Troszeczkę, no ale jednak większość to są ci, którzy już wiedzieli, że się chcą szczepić i przychodzą na trzecią dawkę, bo po prostu uważają to za słuszne rozwiązanie. I to wszystko siedzi w głowach ludzi. Rok temu, jak były takie wskaźniki jak dziś, no to wszyscy siedzieli w domu, a dzisiaj nikt się zupełnie tym nie przejmuje, więc no liczę, że ludzie pójdą po rozum do głowy.
Teraz jeszcze dochodzi to szczepienie przeciwko grypie, z którego mieszkańcy będą mogli skorzystać. Można sobie wyobrazić jedna ręka, trzecia dawka, druga ręka grypa?
Oczywiście, taka jest właśnie nasza propozycja i też rekomendacja ministerstwa, żeby jedna ręka była do grypy, druga do COVID-a. No i ludzie wychodzą cali i zdrowi, więc zapraszamy.
W powiecie poznańskim działa w tej chwili 10 punktów szczepień. Samorządy chcą je teraz wykorzystywać do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Akcja ma ruszyć w przyszłym tygodniu.
O choroba! Jak to się leczy?
Była skomplikowana operacja serca w Stanach Zjednoczonych i przeszczep płuc w Austrii. NFZ co roku finansuje leczenie pacjentów z Wielkopolski za granicą. Taki wyjazd jest możliwy, gdy terapia jest niezbędna, a nie może być przeprowadzona w Polsce lub gdy chory jest w takim stanie, że nie może już czekać na leczenie w kraju.
Za granicą wykonywane są również kompleksowe badania genetyczne wielkopolskich pacjentów, które w Polsce nie są dostępne, a pozwalają na przykład postawić diagnozę. W ich przypadku chory nie musi wyjeżdżać z Polski. Próbki do badań są pobierane w kraju i wysyłane do ośrodka za granicą. Fundusz płaci też za leczenie onkologiczne z wykorzystaniem protonoterapii, która w naszym kraju nie jest dostępna.
Co roku wielkopolski NFZ finansuje leczenie za granicą kilkudziesięciu pacjentów z naszego regionu.
To leczenie planowane za granicą nie jest ograniczone tylko i wyłącznie do krajów Unii Europejskiej.
Mówi Anna Anders z wielkopolskiego NFZ.
Dlatego, że z powodu braku możliwości leczenia w Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia może finansować również leczenie wykonywane przykładowo w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio właśnie mieliśmy taką sprawę, gdzie nasz oddział finansował to leczenie z dziedziny właśnie kardiochirurgii, wieloetapowe, rozciągnięte również w czasie i bardzo drogie, dlatego że w przeliczeniu na złotówki nawet do 1 000 000 złotych dochodzą. Warto też wskazać, że nie ma ograniczenia finansowego, to znaczy osoba, pacjent, który jest zainteresowany uzyskaniem zgody na takie leczenie planowane, nie musi się martwić o to, że jego koszty będą zbyt wysokie dla NFZ do opłacenia. To nie jest przyczyna dla wydania odmowy.
Wielkopolski NFZ płaci też za leczenie za granicą, które ratuje nie tylko zdrowie, ale także życie pacjentów.
Są takie rozpoznania, które wymagają leczenia ratującego życie. Przeszczep płuc jest takim rodzajem leczenia. I tu też mieliśmy swój udział w finansowaniu takiego przeszczepu. Jest to również bardzo drogie leczenie. Jest to leczenie rozciągnięte również na lata. Trzeba również pamiętać, że koszty czasem medycznego transportu pacjentów też są wysokie i też możemy je finansować. Nie chodzi o wyczerpanie możliwości leczenia, raczej o stwierdzenie, że w jego aktualnym stanie zdrowia i w zakresie leczenia, którego potrzebuje, nie ma już możliwości. Być może ten aspekt jest związany z wyczerpaniem, ale to nie znaczy, że musi przejść jakąś listę procedur i stanąć, że tak powiem w cudzysłowie, pod ścianą. Najczęściej w opinii lekarzy, którzy zajmują się pacjentem, stwierdza się ten brak możliwości leczenia w kraju, ale on również może wynikać z ogólnie braku dostępności. Może być związany z nowatorstwem metody leczenia, której tutaj jeszcze się nie stosuje w Polsce, a jest gdzieś z powodzeniem stosowana.
Taki wyjazd za granicę jest możliwy, gdy terapia jest niezbędna, nie może być przeprowadzona w Polsce lub gdy chory jest w takim stanie, że nie może już czekać na leczenie w kraju.
Jest to sytuacja związana z takim przypadkiem, że pacjent ma wyznaczony termin w polskim szpitalu rozpoczęcia leczenia. Zgodnie z listą oczekujących, jego przypadek został zakwalifikowany jako przypadek medyczny pilny, ale stan zdrowia pogarsza się na tyle, że nawet termin wyznaczony przez polską placówkę jest dla niego zbyt odległy. A w zagranicznym ośrodku można to leczenie rozpocząć szybciej.
Każdy wniosek o leczenie za granicą jest rozpatrywany indywidualnie na podstawie dokumentacji medycznej i opinii lekarzy. Decyzję podejmuje prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Ważne jest, by taki wniosek złożyć przed rozpoczęciem leczenia za granicą.
Pacjent powinien złożyć ten wniosek. Niemniej sam sposób wypełnienia wniosku zakłada podział. To znaczy, pewne części wniosku wypełnia pacjent, w przypadku dzieci to będą opiekunowie prawni lub rodzice i w jednej z części wniosku wypełnia go lekarz. To powinien być lekarz specjalista, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora. Mogę zapewnić, że po wpływie wniosków wraz z dokumentacją medyczną do centrali NFZ w Warszawie są to sprawy traktowane priorytetowo i zespół, który jest w centrali, pracuje z tymi wnioskami niezwłocznie. Wydaje się decyzję pewnie tak szybko, jak to jest możliwe. Niemniej w trakcie tego postępowania jest parę czynności, które prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jest zobligowany przepisami do wykonania. Musi ustalić koszty leczenia z zagraniczną placówką, szacunkowe koszty leczenia. Musi ustalić formę rozliczenia. Musi zasięgnąć opinii konsultantów wojewódzkich i krajowych, bądź do wyboru albo wojewódzkiego, albo krajowego, lub innych podmiotów posiadających wiedzę w zakresie danego wniosku, profesjonalną wiedzę. I wtedy wydaje decyzję. Zaznaczamy, że nie jest to arbitralna decyzja prezesa. Ona jest zawsze oparta na zebranych opiniach i dowodach w sprawie.
Rośnie ta liczba wyjazdów Polaków, czy Wielkopolan w ogóle, na leczenie za granicą?
Myślę, że to rok do roku dane mogą być porównywalne, jakiegoś lawinowego wzrostu nie mamy. W skali roku może to być kilkadziesiąt spraw zakończonych pozytywnie, orientacyjna liczba około 20-30.
Z Wielkopolski.
Z Wielkopolski.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące leczenia za granicą można znaleźć na stronie wielkopolskiego NFZ.
Magazyn na zdrowie.
Teraz w naszym programie odwieczne pytanie, czy jeść mięso, czy nie. Coraz więcej osób przechodzi na wegetarianizm, weganizm albo znacznie zmniejsza ilość spożywanego mięsa. Nie będziemy tutaj namawiać do takiej czy innej diety. Ważne, by odżywiać się zdrowo. A czy mięso oferowane w polskich sklepach jest zdrowe? O tym m.in. nasz dzisiejszy gość.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Doktor habilitowany Bożena Daneluk. Jestem profesorem UPP. Pracuję w Katedrze Technologii Mięsa na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu. Oczywiście Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Pani profesor, generalnie lubimy bardzo proste odpowiedzi na wiele skomplikowanych rzeczy. Czy udałoby pani się odpowiedzieć prosto na pytanie, czy ja powinnam jeść mięso i ile tego mięsa jeść?
Jak już wspomniałam, pracuję w Katedrze Technologii Mięsa, więc trudno, żebym powiedziała, że nie powinniśmy jeść, ale ponieważ oczywiście czytam dużo literatury naukowej, dlatego mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem. Jeśli miałabym tutaj wyróżnić takie rzeczy, które godne są uwagi, to to, że mięso jest dobrej jakości. W tej chwili, od momentu wejścia do Unii Europejskiej, mamy żywność certyfikowaną. Jeżeli chodzi o mięso, to jest na przykład wieprzowina, która jest produkowana w systemie jakości wieprzowiny PQS. To jest wołowina, która jest produkowana w systemie QMP, czyli Quality Meat Program. I mięso wieprzowe, drobiowe, czy wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe produkowane w systemie gwarantowanej jakości żywności. Nie można zaprzeczyć temu, że mięso ma skład aminokwasowy białek bardzo dobrze zbilansowany, czyli dostarcza wszelkie wszelkich aminokwasów egzogennych, których organizm człowieka sam nie jest w stanie wyprodukować. Dlatego też chude mięso i produkty z niego wytworzone są najlepszym źródłem białka. Z uwagi na dużą zawartość tego składnika, chude mięso i produkty mięsne mogą też być zaliczane do żywności funkcjonalnej, czyli o udokumentowanym prozdrowotnym wpływie na zdrowie człowieka. Gatunki niektórych mięs są zaliczane również do produktów dietetycznych. To, co uważam należałoby podkreślić, to jest to, że mięso jest źródłem żelaza i jest to żelazo bardzo dobrze przyswajalne, ponieważ występuje w połączeniu z chemem. I dla porównania powiem, że tak jak żelazo z produktów roślinnych jest przyswajalne w 5%, to tutaj aż w 20 czy 30%. Poza tym mięso jest podstawowym źródłem selenu. I wiadomo, że selen ma bardzo duże znaczenie na organizm człowieka, między innymi wpływa na prawidłowe działanie enzymów, które chronią organizm przed wolnymi rodnikami, odpowiada za prawidłowe działanie tarczycy czy też układu odpornościowego. Mięso jest również źródłem witamin. Przede wszystkim mówimy tutaj o witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K, ale również jest dużo witamin z grupy B, przy czym dominuje witamina B6, która między innymi ogranicza procesy neurodegradacyjne, dlatego też powinna być uwzględniona w diecie osób starszych. Podkreślić należy również, że mięso jest źródłem związków bioaktywnych. Tutaj wymienię tylko niektóre, na przykład taurynę, która wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe, obniża napięcie mięśniowe, podnosi sprawność umysłową i psychiczną. To jest także karnozyna o właściwościach przeciwutleniających czy też obniżających toksyczność metali, czy też chociażby koenzym Q10, który wzmacnia system odpornościowy, działa przeciwutleniająco, czy też zapobiega występowaniu choroby wieńcowej.
Mówiła Pani o tych jakościowych wymogach, które muszą spełnić producenci. To oznacza, że to mięso, które my kupujemy w sklepach, przynajmniej teoretycznie, ma taką jakość, tak?
Zawsze dbaliśmy o to, żeby mięso było dobrej jakości, czy wyroby zawsze podlegało jakiejś kontroli, ale od momentu wejścia do Unii Europejskiej mamy sprecyzowane te wymagania. Wszystkie zakłady muszą mieć wprowadzony system HACCP, system dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki przemysłowej i właściwie producenci dbają o jakość mięsa ze względu na odbiorcę, ale też ze względu na swoją markę. No.
W mięsie jest dużo tych składników odżywczych, które nie są zastępowalne wprost. No ale tutaj ci, którzy nie jedzą mięsa, mówią o tym, że suplementują i mają równie dobre wyniki krwi.
Znaczy, to już są zagadnienia dietetyczne, w które ja bym nie chciała wchodzić. I wiem, że dużo osób rezygnuje z mięsa w diecie i uważam, że można tak robić, tylko trzeba mieć do tego dużą wiedzę. Czyli jeżeli ktoś eliminuje mięso z diety, to jednak powinien być pod kontrolą dietetyka, bo sam może sobie zaszkodzić. No poza tym Polacy, jak wykazały jakieś badania, najbardziej boją się chemii w żywności, a z drugiej strony należymy do społeczeństwa, które lubi się suplementować. Więc to też jest taka sprzeczność. Co jest lepsze, czy suplementy diety, czy wprost jedzenie danej żywności.
Lekarze mówią o tym, żeby mięso ograniczać. Z Pani badań na co należy zwrócić uwagę?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na ilości. W tej chwili bardzo dużo mówi się na ten temat, że to nie to, co się je, jest ważne, ale ile się je. I to, z czym walczymy w tej chwili, to jest otyłość. I wiadomo, że Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wzrasta wraz z ilością spożytego, przetworzonego mięsa. Również Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zalicza mięso do czynników rakotwórczych, ale nie zaleca całkowitego wyeliminowania go z diety, a jedynie ograniczenie jego spożycia. I zalecenia są tutaj takie, aby spożywać do 500 gramów przetworzonego mięsa lub do 750 gramów mięsa nieprzetworzonego tygodniowo. Również najnowsza piramida żywieniowa nie wyklucza mięsa z diety. Podstawą tej piramidy jest ruch, warzywa, owoce, ale też swoje miejsce w małych ilościach znajduje mięso i jego przetwory.
Powtórzmy, zalecenia naukowców są takie, że można jeść tygodniowo do 500 gramów mięsa przetworzonego i do 750 nieprzetworzonego.
Akcja profilaktyka.
A na koniec pytanie, czy zastanawiali się Państwo, gdzie dokładnie jest trzustka? Wielu z nas chyba raczej nie. Na to pytanie odpowiadają autorzy kampanii Fundacji Europa Kolon Polska. 18 listopada przypadał Światowy Dzień Trzustki. Z tej okazji opublikowano w internecie filmiki detektywistyczne, które w przystępny sposób odpowiadają na wiele ważnych pytań związanych właśnie z działaniem trzustki.
To był zwykły listopadowy dzień.
Halo? Halo, dzień dobry pani detektyw. Mówi Iga Rawicka z Fundacji Europa Kolon Polska. Mamy duży problem. Zaginęła trzustka. Czy mogłaby pani ją dla nas odszukać?
No ja wiem, jak to brzmi. Nie śmiejcie się. Ale zlecenie to zlecenie. Zaczęłam działać. Szefowa fundacji podsunęła mi człowieka, który mógłby mi pomóc. Wrzuciłam go do bazy danych. Doktor Leszek Kraj.
Proszę bardzo, jestem do pani dyspozycji.
Zaskoczył mnie fakt, że swoje przesłuchanie powinnam zacząć od głowy. Ale
to jest ta najnowsza kampania, która została opublikowana w związku ze Światowym Dniem Trzustki. To jest właśnie bardzo ciekawy pomysł na to, jak w inny sposób mówić o problemach zdrowotnych.
Idea zrodziła się z tego, że kontaktują się z fundacją pacjenci z rakiem trzustki. W zasadzie po wielu rozmowach doszłam do wniosku, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest trzustka. Dopóki ona dobrze funkcjonuje, my tak naprawdę nie mamy świadomości, że ona jest. Dopiero jak zaczynają się jakieś problemy, to wtedy nagle zaczynamy się zastanawiać, gdzie ta nasza trzustka w naszym organizmie jest położona. Stąd tytuł kampanii, gdzie jest trzustka. I jest troszkę tak dwojako rozumiana. Gdzie jest trzustka, czyli gdzie leży w naszym organizmie, ale stworzyliśmy z tego serial detektywistyczny i poszukiwaliśmy tej trzustki również w kontekście tego, co może doprowadzić właśnie do nowotworu trzustki, jakie są czynniki ryzyka, jakie mogą być objawy, bo w tym nowotworze kluczowe jest wczesne wykrycie. Tutaj czas jest absolutnie kluczowy.
No dobrze, ale w takim razie dlaczego nerki skarżyły się na cukier?
Nerki też? No w sumie tak. Przecież jeśli mamy nadmiar glukozy we krwi, jednym ze sposobów radzenia sobie naszego organizmu z taką zbyt dużą ilością glukozy jest wydalenie jej przez smoczem. Dlatego jednym z podstawowych pierwszych objawów cukrzycy jest właśnie wielomocz. Czyli taka sytuacja,
doktor Leszek Kraj rzeczywiście żeby... jest takim bardzo empatycznym lekarzem, potrafiącym mówić językiem pacjenta, bo to jest ważne, jak mówimy, żeby być zrozumianym. I ta formuła była dla nas o tyle ciekawa, że rzeczywiście chyba do tej pory nie było takiego serialu, stąd to też przykuwa uwagę. A ponieważ sam rak trzustki ma tak zwany zły PR, czyli postrzegamy go przez historię Steve'a Jobsa, Ani Przybylskiej, czyli osób, które można byłoby powiedzieć, że miały środki finansowe na to, żeby leczyć się, zdobyć najnowsze osiągnięcia medycyny, a jednak one nie wystarczyły do tego, żeby ocalić życie. Bo tutaj w raku trzustki my nie mamy wielu opcji. To jest tak naprawdę nowotwór, który wykrywany jest bardzo późno i w zasadzie powinien być leczony chirurgicznie przede wszystkim, ale w Polsce wykrywamy go bardzo późno i na chirurgię nawet nie ma już czasu. W raku trzustki możemy usunąć trzustkę i możemy żyć bez trzustki, ponieważ trzustka nie jest takim krytycznym narządem dla organizmu naszego. W związku z tym, że produkuje insulinę, możemy podawać ją zewnętrznie, tak jak chorują osoby z cukrzycą typu pierwszego. Możemy podawać na przykład enzymy lub inne hormony. To jest coś, co powoduje, że jesteśmy w stanie bez tej trzustki faktycznie żyć. Ale im wcześniej ją wykryjemy, tym lepiej. No i tu jest ten problem. Ponieważ też te charakterystyczne objawy, one są niespecyficzne dla tego nowotworu. I tutaj kłopot polega na tym, że wydaje nam się, że boli nas brzuch. Często pacjenci leczeni są na przykład na jelito nadwrażliwe w przypadku raka jelita grubego, przy raku trzustki. No w ogóle jakby często na przykład pojawia się cukrzyca i nie myślimy o tym, że ona może oznaczać na przykład pojawienie się raka trzustki. To może być ból pleców w środkowej części. To też jest związane z mechanizmem już rozwijającego się nowotworu, a my na to nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że nas po prostu bolą plecy. Jeszcze proszę zwrócić uwagę na jeden objaw, mianowicie spędząca skóra i zażółkła skóra lub białka oczu również. To jest objaw mechanicznej żółtaczki, czy też zdiagnozowana świeżo cukrzyca, ale u osób po 50 roku życia które też na przykład gwałtownie tracą wagę. Więc to jest taka zdradliwa choroba i przez to, że te objawy są niespecyficzne, a jednak mogą być charakterystyczne, jeżeli wiemy i możemy to skojarzyć z faktem, że mamy trzustkę, ona może być chora.
Dobrze, panie doktorze.
To jest właśnie jakby cel też tej kampanii.
Wszystkie informacje są bardzo przydatne. Ale chciałam pana zapytać, czy może mi pan podsunąć jakiś inny trop?
To może niech pani zapyta Cienkiego i jego nieodłączną towarzyszkę.
Naszym gościem była Iga Rawicka, prezes Fundacji Europa Kolon Polska. Na Facebooku Fundacji, a także na YouTubie można znaleźć filmiki zatytułowane Gdzie jest trzustka? To także świetna propozycja, na przykład na lekcje biologii.
I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszy program. Spotykamy się za tydzień o tej samej porze. Można nas znaleźć także w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.